The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Piątek 3 września, 246 dzień bieżącego roku. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. Słońce wzeszło o godzinie 6.30, zajdzie o 19.28. Dzień dzisiejszy zatem trwa 12 godzin i 58 minut. Imieniny obchodzą Dorota, Izabela i Bronisław. Do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów kierujemy najpiękniejsze życzenia. A temperatura maksymalna 75 stopni, jutro 80, kolejne dni 78-82 w poniedziałek, kiedy przypada Labor Day, a więc nadchodzący weekend zapowiada nam się a raczej ładnie. Jeżeli planujecie Państwo gdzieś wyjazd, to bardzo proszę, bądźcie ostrożni na drogach, bo na pewno będzie panował zwiększony ruch. A powiedzenie na dzień dzisiejszy, a raczej przysłowie, jest przysłowiem angielskim. Obyczaj jest utrapieniem dla mądrych, zaś świętością dla głupich.
Jesienne róże, róże smutne herbaciane, jesienne róże są jak usta twe kochane, drzewa w purpurze ostatni dają nam schron, a serca biją jak dzwon na jeden ton. Jesienne róże szepczą cicho rozstaniu, jesienne róże mówią nam o pożegnaniu, i w liści chmurze idziemy przez park wzdłuż. Jesienne róże piędną już. Tak niedawno był maj, byliśmy tak szczęśliwi, uśmiechnięci tkliwi, któż te dni znów ożywi. Chłodno rękę mi daj, spójrz mi w oczy i powiedz, czy mnie kochasz, ja wiem, to jest ludo i snem. Jesienne róże, róże smutne herbaciane, jesienne róże są jak usta twe kochane, drzewa w purpurze ostatni dają nam schron, a serca biją jak dzwon na jeden ton. Jesienne róże szepczą cicho rozstaniu, jesienne róże mówią nam o pożegnaniu, i w liści chmurze idziemy przez park wzdłuż. Jesienne róże więdną. Thank you. jesienne róże szepczą cicho rozstaniu. Jesienne róże mówią nam o pożegnaniu i w liści chmurze idziemy przez park gór. Jesienne róże więdną już.
Trudno ten głos pomylić z kimkolwiek innym. Oczywiście Mieczysław Fok chyba w jego najsłynniejszym utworze. Dziś przypada 31. rocznica jego śmierci. A teraz komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce wynosi 3 zł 76 groszy. Złoto 1823, dolar 85 centów. I tu zwyżkuje również ropa 73 dolary i 56 centów. A teraz nasze kalendarium. Rok 1658. Zmarł Oliver Cromwell, angielski mąż stanu, Lord Protector, czyli regent Wielkiej Brytanii w latach 1653-58, twórca dominującej obok Francji roli Anglii w Europie Zachodniej. Rok 1683, turecka armia przełamała obronę Wiednia. Rok 1777, po raz pierwszy amerykańska flaga została użyta w bitwie Cochin Bridge w stanie Delaware. Rok 1783, w Wersalu został podpisany przez Anglię, Francję i Hiszpanię traktat pokojowy, na mocy którego uznano niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Rok 1914, Giacomo del Chiesa został wybrany papieżem i przyjął imię Benedykta XV. Rok 1939, do stalagu Lamsford, czyli Łambinowice, przybyli pierwsi polscy jeńcy wojenni. W tym samym roku Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom. Rok 1940, w Nowym Jorku wyemitowano pierwszy program telewizyjny w kolorze. Rok 1941. W obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu hitlerowcy zastosowali po raz pierwszy cyklon B do zabijania więźniów. Rok 1976. Amerykańska sonda kosmiczna Viking 2 wylądowała na Marsie. Rok 1980, w kopalni Manifest Lipcowy w Jastrzębiu podpisano porozumienie między przedstawicielami rządu i Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Strony poparły 21 postulatów podpisanych wcześniej w Szczecinie i Gdańsku, w tym utworzenie niezależnych samorządnych związków zawodowych. Rok 1984, w Watykanie opublikowano instrukcję Kongregacji Doktryny Wiary, krytykującą powstałą w Ameryce Łacińskiej syntezę chrześcijaństwa i marksizmu, tak zwaną teologię wyzwolenia. Jak już mówiłam, 31 lat temu zmarł Mieczysław Fok. Rok 2004. Czeczeńscy terroryści wzięli w Biesłanie jako zakładników dzieci szkolne. Po 3 dniach kryzysu został on rozwiązany siłowo. Zginęło ponad 300 osób. Głównie ofiarami były dzieci.
Zapraszamy do reklamy.
Mecenas Michael Steinman ma za sobą 35 lat praktyki adwokackiej w służbie Polonii. Pierwsza konsultacja za darmo. Jeśli chodzi o wypadki, rozliczenie tylko po wygraniu sprawy. W razie konieczności konsultacja w domu lub w szpitalu. Adwokat zajmuje się wszelkiego rodzaju wypadkami, roszczeniami z tytułu ubezpieczeń, odszkodowaniami pracowniczymi, wynajmu, handlu nieruchomościami, sprawami dotyczącymi obrażeń ciała itd. Co ważne, z adwokatem porozumiesz się bez tłumacza. Dzwoń pod numer 215 564 1866. Biuro w centrum miasta, skrzyżowanie ulic 17 i JFK Boulevard, a w dzielnicy Northeast 8510 Baselton Avenue. Pamiętaj telefony 215 564 1866 lub inny w weekendy i wieczorem 215 322 02 35.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Salon i Spa Beauvu serdecznie zaprasza. Właścicielkami są panie z dawnego Basia Salon, panie Iwona i Basia Kamińskie. Zapraszają Państwa do korzystania z bogatej oferty usług kosmetycznych i fryzjerskich. W ich salonie możecie się zrelaksować i zapomnieć o troskach dnia codziennego, oddając się w ręce specjalistów. Już po pierwszym zabiegu poczujecie ogromną ulgę dla zmęczonego ciała, a po wizycie będziecie wyglądać pięknie i będziecie całkowicie zrelaksowani. By umówić wizytę do Beauvu Spa, trzeba dzwonić pod numer 215 639 5820. Raz jeszcze numer telefonu 215 639 5820. Adres 1001 Bristol Pike w Bensalem.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Liczba zakażeń koronawirusem rośnie. W ujęciu tydzień do tygodnia to wzrost o kilkadziesiąt procent. Dziś potwierdzono 349 nowych przypadków. Zmarło 5 osób. Tydzień temu resort informował o 258 zakażeniach. Rośnie także liczba hospitalizacji, mówi profesor Karolina Sieroń, szefowa oddziału covidowego jednego z katowickich szpitali.
Jest trudno, bo są tam chore osoby, więc jest zawsze trudno. Ilościowo może nie jest tak dramatyczna, jak była, natomiast ilość chorych zwiększa się systematycznie.
W naszym kraju pojawiła się też nowa mutacja. Chodzi o wariant Mi, znany jako kolumbijski, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
Mieliśmy potwierdzone przypadki wariantu Mi w Polsce. To były 4 przypadki stwierdzone między 18 a 26 lipca w województwie pomorskim. W tej chwili żadna osoba nie jest chora w wyniku zakażenia mutacją Mi.
Nowy wariant koronawirusa po raz pierwszy odkryto w styczniu w Kolumbii. Za tydzień, w piątek 10 września, w zachodnich obwodach Rosji, w tym w obwodzie kaliningradzkim oraz na Białorusi, rozpoczynają się manewry wojskowe Zapad 2021. To największe tego typu ćwiczenia od utworzenia tej formuły w 2009 roku. W tym roku w ćwiczeniach weźmie udział 200 tysięcy rosyjskich i białoruskich wojsk. I to między innymi dlatego na terenach przygranicznych w 3-kilometrowej strefie prezydent Andrzej Duda wprowadził stan wyjątkowy. Zgodnie ze scenariuszem wojsko ma ćwiczyć fikcyjny atak ze strony zachodnich państw, mówi Anna Maria Dyner, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
Oficjalnie są to ćwiczenia defensywne, to znaczy scenariusz oficjalnie zakłada, że następuje napaść ze strony tak zwanych wymyślonych państw, ale jeśli dobrze popatrzymy na mapę, to doskonale możemy podstawić państwa natowskie, czyli Polskę, Litwę i Łotwę. Natomiast one oczywiście zakładają też element kontrofensywy, chociaż oficjalnie zarówno Białorusini, jak i Rosjanie, którzy są zaangażowani w te ćwiczenia, cały czas podkreślają, że te manewry mają jedynie obronny charakter.
W Rosji i na Białorusi w manewrach zaangażowanych zostanie 80 samolotów i śmigłowców, 15 okrętów, 290 czołgów i 240 dział. Utworzenie Ogólnopolskiego Niezależnego Związku Zawodowego było kamieniem milowym w drodze do wolności, powiedział premier w Jastrzębiu-Zdroju. Dziś 41. rocznica podpisania porozumień jastrzębskich i rocznica powstania Solidarności. Mateusz Morawiecki podkreślił, że Solidarność walczyła nie tylko o podstawowe prawa pracownicze.
To właśnie fakt, że jeden zakład po drugim wstawały i dołączały się do tych samych lub bardzo podobnych postulatów. I te postulaty tężały, stawały się coraz większe, coraz ważniejsze. Ten fakt spowodował, że cała Polska stała się areną solidarnościowej insurekcji. I tej insurekcji władze komunistyczne nie były w stanie już zgasić.
Strajkujący w Jastrzębiu górnicy wywalczyli, oprócz potwierdzenia wcześniejszych ustaleń z Gdańska i Szczecina, zniesienie czterobrygadowego systemu pracy w kopalniach, a także wolne soboty oraz podniesienie płac.
Wiadomości prezentowała Maria Furdyna, a teraz jeszcze uzupełnienie informacji dotyczącej stanu wyjątkowego na granicy Polski z Białorusią. Oświadczenie Press Club Polska. Oświadczenie w sprawie rządowej inicjatywy wydał Press Club Polska. Zapowiedziane przepisy rozporządzenia o wprowadzeniu przy granicy z Białorusią stanu wyjątkowego powodują faktycznie pozbawienie opinii publicznej możliwości otrzymania z niezależnych źródeł informacji o dziejących się tam wydarzeniach, napisał w oświadczeniu prezes Marcin Lewicki. Zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym dla osób, które nie są tam zameldowane lub nie wykonują pracy zawodowej, uniemożliwi pracę nieomal wszystkim niezależnym dziennikarzom oraz przedstawicielom organizacji pozarządowych, dodał. Przedstawiciel Press Club Polska zaznaczył, że władze nie podały przekonywującego uzasadnienia, dlaczego akurat tego typu ograniczenia są konieczne. Organizacja oczekuje, że Sejm nie zgodzi się na tak dramatyczne i nieuzasadnione ograniczenia praw obywatelskich. Ciekawi mnie jedno, drodzy Państwo, czy również dziennikarze rządowego TVP będą mieli zakaz wstępu na te tereny, czy dotyczy to całej prasy, czy tylko niektórych. To się okaże. Były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Krzysztof Szczerski, jest już oficjalnie przedstawicielem Polski przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. W siedzibie tej organizacji w Nowym Jorku odbyła się ceremonia wręczenia listów uwierzytelniających przez stałego przedstawiciela RP przy Narodach ambasadora Szczerskiego sekretarzowi generalnemu ONZ Antoniowi Guterresowi.
Przedstawicielstwo Polski przy Narodach Zjednoczonych poinformowało, że spotkanie Krzysztofa Szczerskiego z Antonio Guterresem było okazją do rozmowy na temat międzynarodowego bezpieczeństwa oraz wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym na granicy Polski z Białorusią oraz sytuacji Ukrainy. Ambasador RP mówił, że dla utrzymania pokoju i bezpieczeństwa na świecie konieczne jest zapewnienie prymatu prawa międzynarodowego. Tematem rozmowy ambasadora z sekretarzem generalnym ONZ była także inicjatywa Trójmorza. Sekretarz generalny z uznaniem odniósł się do zaangażowania Polski w wiodące na agendzie organizacji obszary aktywności, takie jak operacje pokojowe, promocja praw człowieka oraz pomoc rozwojowa, napisano w komunikacie. Przedmiotem rozmowy Szczerskiego i Guterresa była również kandydatura Polski do Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ oraz kwestia realizowanej przez Polskę polityki klimatycznej. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
Kanadyjczyk Michael Spavor, zatrzymany w Chinach tuż po aresztowaniu w Kanadzie, wiceprezes Huawei, skazany na 11 lat więzienia za szpiegostwo, robił zdjęcia chińskiego sprzętu wojskowego i przekazywał je za granicę, twierdzi chiński dziennik Global Times. Chiński tabloid, znany z agresywnej nacjonalistycznej retoryki, podał informację o rzekomym fotografowaniu sprzętu wojskowego przez Spavora, powołując się na anonimowe źródło zbliżone do sprawy. Zdjęcia i nagrania miały stanowić tajemnicę państwową drugiego stopnia. Chińskie władze zatrzymały i oskarżyły o szpiegostwo również innego Kanadyjczyka, byłego dyplomatę Michaela Kowriga, ale w jego sprawie wyrok nie został jeszcze ogłoszony. Według Global Times Spavor był kluczowym informatorem Kavriga. Chińskie władze jednak nie ujawniły szczegółów procesów przeciwko nim. Obu Kanadyjczyków zatrzymano w grudniu 2018 roku. Kilka dni wcześniej na lotnisku w Vancouver aresztowana została wiceprezes chińskiego koncernu telekomunikacyjnego Huawei Meng Wanzhou. Chinkę zatrzymano na wniosek władz amerykańskich, które oskarżyły ją o oszustwa i domagają się jej ekstradycji. Działania przeciwko Kanadyjczykom powszechnie oceniane są jako próba wywarcia presji na rząd w Ottawie, by nie wydawał Meng do Stanów Zjednoczonych. Komunistyczne władze Chin zaprzeczają, że te sprawy są ze sobą związane, ale publicznie żądały uwolnienia Meng i groziły Kanadzie nieokreślonymi konsekwencjami, jeśli tak to się nie stanie. Decyzja sądu w sprawie ekstradycji ma zapaść w październiku. Podczas transmisji ścinali głowy zakładnikom. Jeden z tak zwanych Beatlesów, to znaczy Jihadi Ringo, przyznał się do winy. Mowa o członkach grupy brytyjskich bojowników Państwa Islamskiego, którzy odpowiedzialni są za egzekucję zakładników. Alexander Cotey oskarżony jest m.in. o ścinanie głów czterem Amerykanom i dwóm obywatelom brytyjskim. Brutalne nagrania egzekucji publikowane były w internecie. Przed dokonaniem egzekucji bojownicy ISIS przemawiali do kamery. Ta czwórka mówiła ze specyficznym brytyjskim akcentem. Ponieważ na nagraniach zawsze mieli zasłonięte twarze, nazywano ich John, Paul, George i Ringo, imionami muzyków z legendarnej grupy The Beatles. Brytyjska opinia publiczna była wstrząśnięta bestialskim zachowaniem ludzi, którzy urodzili się w Wielkiej Brytanii i nosili w kieszeniach paszporty Zjednoczonego Królestwa. Faktem jest, że setki brytyjskich muzułmanów wyjechały do Syrii, by walczyć w szeregach armii kalifatu. Czwórka brytyjskich bojowników ISIS znalazła się na celowniku wojsk koalicji walczącej z tak zwanym państwem islamskim. Dwóch członków grupy zginęło w ataku dronów. Cotey został schwytany przez siły opozycji syryjskiej. Zanim stanął przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości na jego ekstradycję, musiał zgodzić się Londyn. Wyrok w sprawie ogłoszony zostanie w marcu przyszłego roku. Alexander Cotey prawdopodobnie otrzyma wyrok dożywocia bez możliwości wcześniejszego wyjścia na wolność. Po 15 latach wyroku może też zostać przekazany brytyjskiemu wymiarowi sprawiedliwości, gdzie czekają go dalsze procesy. Co istotne, przyznając się do winy, Cotey może pójść na współpracę z amerykańskimi władzami, licząc na złagodzenie wyroku. Potencjalnie wiedza, jaką posiada i jego zeznania mogą wyjaśnić wiele nierozwiązanych dotychczas tajemnic konfliktu, jaki rozegrał się na terenie Syrii i Iraku. Liczą na to rodziny osób, które zginęły na tym terenie podczas trwającej kilka lat wojny. Najbardziej zależy im na poznaniu okoliczności, w jakich ich bliscy zginęli. Warto dodać, że przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości stanął także inny członek tzw. The Beatles, El-Shahid El-Sahi. Ten oskarżony dotychczas nie przyznał się do winy. A teraz czas na nową podróż. ABBA wraca po 40 latach. To z pewnością muzyczny news roku, a może i dekady. Legendarny zespół ABBA wraca do gry po prawie 40 latach milczenia. Grupa zaprezentowała dwa nowe utwory z płyty, które ukażą się jesienią. Natomiast na wiosnę przyszłego roku zaplanowane są koncerty z wykorzystaniem futurystycznej technologii. Dziękujemy, że czekaliście. Podróż wkrótce się rozpocznie. Taki komunikat, podpisany przez czworo członków ABBY, wita gości strony abbavoyage.com, przygotowanej specjalnie na wielki comeback grupy, która ostatni raz pojawiła się na scenie w 1982 roku. Jak przystało na jeden z najpopularniejszych zespołów w historii, ABBA wraca z wielkim tupetem. Na wspomnianej stronie internetowej można się dowiedzieć pierwszych informacji na temat niezwykłych koncertów planowanych na przyszły rok. Będą się one odbywać w wybudowanej specjalnie na tę okoliczność hali w Queen Elizabeth Olympic Park w Londynie przez 5 dni w tygodniu, począwszy od 27 maja. W weekendy zplanowane są nawet po 2 występy dziennie. Nie ma jednak obaw o kondycję muzyków ABBY. Na scenie zamiast nich pojawią się bowiem awatary. Za cyfrową wersję Agnety, Bjorga, Benego i Ani Frid odpowiada specjalna firma Industrial Light and Magic, założona przez George'a Lucasa i mająca na swoim koncie produkcję efektów specjalnych do Gwiezdnych Wojen. Jej 850-osobowa ekipa dokonała wielkich starań, aby muzycy wyglądali jak żywi. Zarejestrowaliśmy nasze ruchy sceniczne w studio, które wyglądało jak NASA. Spędziliśmy tam 5 tygodni w hełmach i kombinezonach z czujnikami na naszych ciałach. Wyglądaliśmy śmiesznie, ale naprawdę wlaliśmy w siebie ten awatary, odpowiada Bjorn Ulefsen. Żaden comeback nie byłby kompletny bez nowej muzyki. To kolejny cytat ze strony abbavoyage.com, anonsującej 2 nowe utwory zespołu. I Still Have Faith in You i Don't Shut Me Down, opublikowane w dniu wczorajszym. Są one zwiastunami pierwszego od 40 lat albumu ABBY, który będzie nosił tytuł Voyage i ukaże się 5 listopada. A więc posłuchajmy jednego z tych utworów. Don't Shut Me Down.
A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. I would.
I have learned to cope, and love and hope is why I am here now.
A teraz powrócę do historii sprzed wielu lat. Jest 3 września 1939 roku. Francja i Anglia wypowiadają wojnę Niemcom. Jak się okazało, był to pusty gest bez żadnych akcji idących za tym. Posłuchajmy.
I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note.
Jest 3 września 1939 roku, niedziela. Francja i Wielka Brytania, a także i Nowa Zelandia oraz Australia wypowiadają wojnę III Rzeszy Niemieckiej. Przemawia minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej Józef Beck.
Obywatele, w tak poważnej chwili, kiedy armia nasza u granic z bronią w ręku broni honoru i praw Rzeczypospolitej, nie czas na długie szczegółowe eksplikacje. Obok dawnego naszego sojusznika Rzeczypospolitej Francuskiej napotkaliśmy naród angielski do swych zasad i do swej moralności głęboko przywiązany.
Dalej minister Beck mówi w polskim radiu.
Wierzyliśmy, że wzajemne zobowiązania łączące nas z tymi narodami wytrzymają próbę rzeczywistości. Oni nam zawierzyli i myśmy zawierzyli im. Przewidywania te, a raczej wiara ta, była słuszna.
W tym samym czasie brytyjski premier Arthur Neville Chamberlain przemawia w radiu BBC, ogłaszając, że jego kraj znajduje się w stanie wojny z Niemcami hitlerowskimi.
I have to tell you now that no such undertaking has been received and that consequently this country is at war with Germany.
W rzeczywistości decyzja rządów w Paryżu i Londynie jest początkiem tzw. dziwnej wojny. Nie towarzyszą jej żadne działania zbrojne. Niemniej lud Warszawy reaguje na wiadomość o przyłączeniu się Wielkiej Brytanii i Francji do wojny niezwykle żywiołowo. Spod ambasad obu tych państw w Warszawie relacjonuje dziennikarz Polskiego Radia Józef Małgorzewski. Tłum skanduje: niech żyje nasz sojusznik. Na dziedziniec ambasady brytyjskiej wjeżdża minister Beck. Małgorzewski relacjonuje dalej, przekrzykując wielotysięczny tłum.
Niech żyje pan minister Beck!
40 lat później Małgorzewski mówi w polskim radiu o wydarzeniach 3 września.
Stamtąd pojechaliśmy pod zamek na Plac Zamkowy i tam była rzeczywiście manifestacja imponująca. Zebrało się chyba ponad 50 tysięcy ludzi na dach samochodu transmisyjnego, gdzie byłem z mikrofonem. Wszedł najpierw robotnik polski, który prosił, czy może parę słów przemówić do mikrofonu. Oczywiście oddał mu mikrofon. Wzywał wszystkich do jedności, a potem Żyd Mordechaj Goron, pamiętam jego imię, nazwisko, który powiedział wtedy: Polen hoch, Deutschland nieder. Hitler zintoit, czyli niech Hitler zdechnie.
Na tajnej konferencji w Abbeville 12 września 1939 roku Najwyższa Rada Wojenna francusko-brytyjska zdecydowała o niepodejmowaniu działań zbrojnych na froncie zachodnim i działań powietrznych przez siły Wielkiej Brytanii. Było to złamaniem umów sojuszniczych, konwencji wojskowej do Sojuszu Polsko-Francuskiego oraz Układu Polsko-Brytyjskiego. W ocenie historyków działania Paryża i Londynu okazały się zdradą sojusznika na polu bitwy. 10 maja 1940 roku Niemcy rozpoczęły kampanię na zachodzie Europy. W czerwcu wojska hitlerowskie zajęły Paryż, a dowódcy francuscy zostali zmuszeni do podpisania kapitulacji.
A teraz kolejne zaproszenie, drodzy Państwo, do wysłuchania odcinka powieści Stulecie winnych. Czyta Paulina Raczyło.
Karol wcisnął do ust ostatniego ziemniaka i dostał czkawki.
Ula uderzyła brata tak mocno w plecy, że wypluł ziemniak na talerz Anny Marii, która zaczęła pomstować na niewychowanego kuzyna. Karol w odwecie popchnął Ulkę, aż ta wywróciła się razem z krzesłem. Julia wrzeszcząc chciała pomóc siostrze. Anna Maria przytuliła się do matki niepewna, czy przypadkiem nikt jej nie oskarży o rozpętanie awantury. Michał i Ania zaczęli podnosić Ulę, pocieszać Karola i uspokajać pozostałe zdenerwowane wnuki.
Widzę, że u was jak zwykle wesoło, powiedział Damian, który dotarł spóźniony.
Po chwili pojawili się też jego synowie.
Pewnie, że wesoło,
roześmiała się Mania i poszła dorobić ziemniaków i wyjąć ostatnie schowane dla nich kotlety. Siadajcie, kochani. Damian omiótł spojrzeniem puste półmiski i pokiwał głową. Ania przypomniała sobie, jak lata temu, po śmierci Janinki, bardzo często zapraszała Damiana z synami na niedzielne obiady. Piotrek i Robert zawsze rzucali się na przygotowane przez Anię potrawy, jakby od dawna nie jedli. Damian robił wszystko, co mógł, ale wiadomo, jak gospodaruje mężczyzna bez pomocy kobiecej ręki. Ania i Mania starały się pomagać bratu. Nieraz cerowały Piotrkowi i Robkowi skarpetki lub zabierały chłopców do krawca, żeby uszyć im spodnie, z których ciągle wyrastali. Jak Heniek? Spytała Ania. Damian machnął ręką. Źle, ale nie chcę dać sobie pomóc.
To prawda, że jakaś pani się koło niego kręci? Spytała Mania.
Kręci się. Damian nigdy nie był specjalnie rozmowny.
Nie wiadomo, o co jej chodzi, bo przecież nie o Heńka.
Czemu tak mówisz? Oburzyła się Ania.
Skąd wiesz, co ktoś w kimś widzi?
Damian pokiwał głową, bo zrozumiał po swojemu, co Ania powiedziała. 4 lata wcześniej odszedł Jarosław Iwaszkiewicz, co Damian przeżył bardzo ciężko, mimo że nie widział pisarza blisko 40 lat. Stawiał lampki na jego grobie ukradkiem, pod osłoną nocy, za każdym razem ocierając łzę wzruszenia, chociaż twardy z niego był robotnik.
Faktycznie nie wiem, niech wam będzie.
Zgodził się, a Ania położyła rękę na jego ramieniu i zajrzała mu w oczy.
Rogaty jak zwykle, uśmiechnęła się Mania.
Wiele lat później, kiedy Damiana już na świecie nie było, a Robek i Piotrek przenieśli się do wuja Heńka do Siedlec i rzadko przyjeżdżali, Julia wspominała tamto popołudnie jako jedno z najpiękniejszych w jej życiu. Otoczona dziadkami, kuzynami, wujami i ciociami, czuła jak wraz z szumem liści i śpiewem ptaków staje się ważną częścią świata. Pomyślała o Jeremim, który został w bloku na Andrzeja. Siedział pewnie teraz na trzepaku albo grał w pikuty z chłopakami, nudząc się setnie. Za 2 tygodnie obydwie z Ulą miały jechać na kolonie, załatwione przez dziadka Ryszarda w Związku Architektów i cieszyły się obydwie okropnie perspektywą wakacji na Mazurach. Jeszcze rok później znów przyjechały do Brwinowa na wakacje, a babcie zrobiły tort. Po 2 latach zabrakło Małgosi, która wybrała się na wakacje z koleżankami, a ciocia na to pozwoliła. Po 3 latach z kolei Karol powiedział, że chce jechać na obóz, a nie biegać z dziewczynami po Brwinowie. Piotrek i Robek wtedy mieszkali już daleko, a Anna Maria została wysłana do Rabki, żeby podreperować zdrowie, bo wcześniej mieszkała w ciepłym kraju i tak nie chorowała jak w ojczyźnie. Tamtego lata wszyscy siedzieli przy wspólnym stole po raz ostatni.
Wszystko się zmienia,
powiedziała wtedy Julia, patrząc na jabłonkę dziczkę, która dawała przez 40 lat owoce na szarlotkę, a którą niespełna miesiąc wcześniej powalił wiosenny piorun.
Tak musi być, powiedziała babcia Ania i spojrzała na nią tak, jakby rozumiała, co się właśnie w Julii życiu zaczyna dziać.
Nie walcz z tym, moja kochana. Tak ma być.
Wiśniowiecki, Wiśniowiecki, kręciła głową nauczycielka od historii. I co ja mam z tobą zrobić?
Jeremi zacisnął zęby, bo już słyszał pierwsze śmiechy kolegów za sobą. Nauczycielka historii z uporem maniaka mówiła do niego Wiśniowiecki, pewnie dlatego, że miał na imię Jeremi, a potem chłopaki śmiali się z niego i krzyczeli: Jarema idu!
Jestem Wiśniewski, próbował poprawić historyce, ale ta natychmiast powiedziała, że Jarema, tak, właśnie powiedziała Jarema, jest bezczelny i kazała mu siedzieć cicho. Nie chciało mu się odpyskowywać, czuł się słaby i wątły. Zasypiał zaraz po powrocie ze szkoły. Z trudem budził się na odrabianie lekcji i ledwie wytrzymywał na wspólnych modlitwach. Ostatnimi czasy modły rodzinne przybrały na sile po tym, jak w Czarnobylu zepsuł się reaktor atomowy i chmura radioaktywnego pyłu beztrosko fruwała nad północną i środkową Europą. Gdyby nie Szwedzi, nikt by się o tym nie dowiedział, a setki tysięcy ofiar choroby popromiennej zostałyby wywiezione w głąb Związku Radzieckiego. Gdyby ktoś zauważył dużą liczbę zdeformowanych dzieci, zrzucono by pewnie winę na wyrodne matki lub amerykańskich imperialistów. Przysypiając między wersetami Księgi Apokalipsy, Jeremi dowiedział się, że jest tam mowa o jakimś ziele, które ma się zapalić, poprzedzając stąpienie na ziemię groźnych aniołów. Czarnobyl zaś miał nazwę owo ziele do złudzenia przypominającą, więc katastrofa reaktora była, według ojca i matki Jeremiego, niczym innym jak początkiem końca świata. Na dodatek w dzień największego potencjalnego promieniowania spadł deszcz. Jeremi szalał wtedy na odziedziczonym po Maćku rowerze Wigry 3 i został zmoczony przez radioaktywne opady od stóp do głów. Nie przyznał się do tego rodzinie w obawie, że oddadzą go do szpitala albo będą go omijali niczym zakażonego malarią. Jeremi jednak się bał. Senność przybrała na sile. W szkole gorzej się uczył. Na treningach trener krzyczał, że rusza się jak mucha w smole i za każdym razem pytał, co się z nim stało. Chłopak codziennie bacznie oglądał swoją skórę w obawie, czy coś mu na niej nie wyrośnie, ale stwierdzał tylko, że wąs mu się sypie i taki ciemny puch na policzkach, że wygląda jakby był brudny. Radzieccy przyjaciele tymczasem wydawali się zupełnie nie przejmować katastrofą ani potencjalnym zagrożeniem dla swojego kraju i państw ościennych. Z okazji Święta Pracy spędzono obywateli na tradycyjną manifestację. Dzieci maszerowały w wyprasowanych białych bluzeczkach. Pod szyją miały zawiązane pionierskie chusty, a na buziach uśmiechy. Śpiewała Ała Pugaczowa, udowadniając tym samym całemu światu, że żadnego niebezpieczeństwa nie ma. Ludzie w Polsce jednak się burzyli, więc w szkole rozdawano płyn Lugola. Jeremi miał wspominać tę kurację jako jedną z najgorszych w swoim życiu, gorszą niż nastawianie złamanej ręki po upadku z babcinej jabłonki czy ból skręconej nogi, pamiątki po ucieczce przed ekshibicjonistą. Pani od biologii odkorkowała wielką butlę pełną rdzawego płynu, wręczyła najbliżej stojącym szklanki i zaczęła leczenie. Strzykawką nabierała dawkę według własnego widzimisię i sympatii do ucznia bądź jej braku. Wlewała do szklanki i czekała, aż delikwent doleje sobie wody, wypije, a następnie przekaże szklankę kolejnemu opromienionemu. Procedura szła niezbyt gładko, bo jedni nalewali sobie za dużo wody, inni za mało. Wszyscy głośno komentowali ohydny smak płynu i kłócili się o to, czy pić, czy nie. Wszyscy mają wypić, powiedziała pani od biologii. Kto nie wypije, dostanie dwóje. Groźba była realna, bo nauczycielowi wolno było robić, co tylko chciał. Interwencje rodziców praktycznie nie istniały, a rzecznik praw ucznia był zupełnie nieznany. Wiele lat później Jeremi i Julia stwierdzili, że powinni zaskarżyć swoje przedszkole i szkołę do Trybunału w Strasburgu, a na pewno wywalczyliby gigantyczne odszkodowanie. Musieli jednak przyznać, że chętnych do składania podobnych pozwów byłoby jakieś kilkanaście milionów, tylko w samej Polsce, więc jedynie pośmiali się serdecznie. Jeremi zwymiotował pierwszy. Fala mdłości, jaka wraz z płynem Lugola przetoczyła się po jego wnętrznościach, była nie do zniesienia. Próbował myśleć o czymś przyjemnym, przywoływać piękne obrazy, miłe zapachy. W końcu chciał powąchać kwiaty stojące na parapetach, ale paprotka słabo pachniała, kroton wcale, a kaktusem prawie się pokłuł. W końcu do nozdrzy dostał się zapach z akwarium, gdzie mieszkały gerbile, i to był gwóźdź do trumny. Jeremi zwymiotował nie tylko płyn Lugola, ale także obiad ze stołówki, gryza kanapki od Maćka i kawałek gumy owocowej, którą podzieliła się z nim Julia. Wrzaskiem biologicy się wcale nie przejął. Wrzeszczała na niego prawie na każdej lekcji, nie tylko na niego zresztą. Po nim żegnali jeszcze Agata, Ewka i Ulka oraz Marcin, więc pretensje rozłożyły się na kilka osób. Najgorsza była jednak świadomość, że bez tej odtrutki, antidotum, w które święcie wierzył, miał szansę zachorować na coś poważnego. Tak się tym martwił, że przyszło mu do głowy coś zupełnie oczywistego, że przecież mama Julii i Uli jest lekarzem i na pewno przepisze mu jakieś odpowiednie leki na niepokojące go objawy. Przed wakacjami niestety już nie zdążył porozmawiać z mamą bliźniaczek, mimo że wracał z nimi ze szkoły prawie codziennie i razem odrabiali lekcje. Zapytał nawet siostry, czemu ich mamy i taty ciągle nie ma, ale głupio mu się zrobiło, bo dziewczynki zaczęły wzdychać i plątać się w zeznaniach, że wujkowie są bardzo chorzy i mama z babciami dziewczynek pomagają w opiece. Jednemu wujkowi, który jest księdzem, a raczej był nim, coś się stało z pamięcią i teraz nie bardzo wie, kim jest. Jeremy nie bardzo rozumiał, o co chodzi. Nikt w jego rodzinie na taką chorobę nie chorował. Ten drugi wujek nie miał kłopotów z pamięcią, tylko z nogami i nie mógł chodzić. Jeremy był pod wrażeniem, jak bardzo pomagano sobie w tej rodzinie. U niego, jak tylko komuś noga się powinęła, mógł liczyć jedynie na pełne wyższości uwagi lub najwyżej dobre rady. Któregoś październikowego dnia, kiedy Jeremy wracał ze szkoły godzinę wcześniej niż siostry, bo dziewczynki miały dodatkowy trening, z daleka zobaczył panią dr Andruszkiewicz, jak otwiera drzwi do swojego domu. Pobiegł szybko i zziajany nacisnął dzwonek przy furtce. Dzień dobry, Jarku. Pani Basia zdumiała się na jego widok. Nie ma dziewczynek, są jeszcze w szkole. Ja do pani, jak można. To wyjdź w takim razie. Zdjął szybko buty, gratulując sobie w duchu, że włożył czyste skarpetki i wszedł do kuchni. Jadłem obiad w szkole, powiedział szybko na widok dwóch talerzy z rosołem, do których pani domu właśnie sypała pietruszkę. Naprawdę dziękuję. Tam, machnęła ręką. Rośniesz i pewnie wciąż jesteś głodny. Poza tym ja bardzo nie lubię jeść sama, więc zrób mi tę przyjemność i daj się zaprosić na rosołek. Kiwnął głową, bo pani doktor miała rację. Jadł wciąż, a chudy był jak wiór. Matka przed nim chowała jedzenie, bo wstawał w nocy i zjadał pół chleba z margaryną, jak nie było nic innego. O czym chciałeś ze mną porozmawiać? Spytała, kiedy już skończyli jeść. Pewnie Ula ci dokucza, tak? Nie, skąd? Prawie się obraził, że ona może go brać za skarżypytę. Chodzi mi o zdrowie. Twój brat ma znów ataki, tak? Ma. Jeremy kiwnął głową. Ale nie chodzi o niego, tylko o mnie. Ja się trochę martwię, że jestem na coś chory. Spuścił głowę i czekał, aż kobieta potwierdzi jego obawy. Powie jak na filmach, że zostało mu 3 miesiące życia, a jej jest bardzo przykro. A co tobie dolega, kochanie? Spytała z zainteresowaniem w głosie. Na jej miłej, piegowatej twarzy odbiła się troska, jakiej Jeremy nie zobaczył nigdy u własnej matki. Ciągle mi się chce spać i jeść. To znaczy nie jem, tylko jak śpię. Chudy przy tym jestem okropnie i nie mam siły. Może mam solitera albo... Wstrzymał oddech. Raka? Pani doktor przeprosiła go na chwilę. Potem wróciła ze słuchawką lekarską i ciśnieniomierzem. Kazała mu zdjąć koszulę. Potem przyłożyła słuchawkę do jego klatki piersiowej, a potem pleców. Zmierzyła mu też ciśnienie. I co? Nie mógł się powstrzymać. Da mi pani jakieś lekarstwa? Nie ma takiej potrzeby. Uśmiechnęła się i pogłaskała go po głowie. Ile urosłeś w ciągu ostatniego roku? Wzruszył ramionami. Nie wiem, ale jak wróciłem z wakacji, to moja mama się załamała, bo spodnie miałem za krótkie i buty za małe, a wie pani, że ciężko dostać. I to jest właśnie przyczyna twoich dolegliwości. Bardzo szybko urosłeś i twój organizm nie nadąża. Dlatego chce ci się tak bardzo spać i nie masz siły. Powinieneś dobrze się odżywiać, brać witaminy i przeczekać. I tylko tyle? Spytał i z wrażenia zapiał jak kogut, co mu się często ostatnio zdarzało. To też było w sumie okropne. Albo piszczał jak mysz, albo znów basem zagadywał. Tyle, uśmiechnęła się pani doktor. Poczekaj chwilę, mam buty po Karolu i ubrania, jeśli się nie obrazisz. Jeremi się nie obraził, ale ucieszył. Karol miał świetne ubrania i buty, a on sam niespecjalnie lubił chodzić w spodniach sięgających do połowy łydki. Zwłaszcza pod koniec października. Mama Uli i Julii wróciła z pokaźną paczką. Już się miał zbierać, bo nie chciał, żeby dziewczyny go zobaczyły, kiedy zadzwonił telefon. O, jakie to straszne, powiedziała pani doktor Andruszkiewicz do słuchawki i usiadła ciężko na fotel. Co się stało? Spytał Jeremi zaniepokojony. Znaleźli księdza Jerzego Popiełuszkę. Z oczu kobiety płynęły łzy. Zabili go. Wstrząśnięty Jeremi położył rękę na ramieniu mamy bliźniaczek. Wiedział oczywiście, o co chodzi. Księdza porwano kilka dni wcześniej. Wszyscy mieli nadzieję, że znajdzie się cały i zdrowy. Jednak stało się inaczej. Ponownie zadzwonił telefon. Wiem już, powiedziała doktor Andruszkiewicz do słuchawki, po czym zamilkła. Kasiu, to ty? Co ty mówisz w ogóle? Co ty mówisz? Krzyknęła wielkim głosem, a potem rzuciła słuchawkę i wybiegła z domu. Jeremi stał chwilę zdumiony, ale szybko się opanował i wybiegł za mamą bliźniaczek, w przelocie chwytając jej płaszcz z wieszaka, bo wybiegła tak jak stała, a na dworze było zimno. Zamknął też drzwi do jej domu i pobiegł za nią, aż do domu ciotki dziewczynek. Nie umiał powiedzieć, czemu tam poszedł. Może czuł, że będzie potrzebny. Może tylko z ciekawości, kto wie. Pomóż mi proszę, powiedziała pani doktor, kiedy wszedł i zaczął mówić, że zapomniała płaszcza. Piękna aktorka leżała na podłodze, rozczochrana, w pomiętym ubraniu. Białe smugi na swetrze i spodniach wskazywały, że czymś się ubrudziła. Ja nie chciałam, bełkotała. Gdzie Małgosia? Pani doktor klepała siostrę energicznie po twarzy. W Pałacu Kultury i Nauki na kółku artystycznym? Dobrze, że nie będzie tego świadkiem. Wyglądała tak jak Maciek po ataku padaczki. Jeremi zrobił więc to, co zwykle w takich przypadkach, czyli podszedł od strony głowy, złapał pod oba ramiona i uniósł kobietę z zamiarem wzięcia jej do łazienki i wymycia. Pani Andruszkiewicz spojrzała z wdzięcznością i wzięła siostrę za nogi. W łazience włożyła jej głowę pod kran z zimną wodą, a on trzymał gwiazdę filmową za ramiona, bo się wyrywała i kleła. Potem podał pani doktor ręcznik i pomógł przenieść kobietę w kierunku sedesu. Bez żadnego obrzydzenia patrzył, jak doktor Andruszkiewicz wkłada siostrze palce do gardła, a potem przytrzymuje głowę przy wymiotach. Dziękuję ci, Jarek, powiedziała, kiedy już ułożyli aktorkę na łóżku i przykryli kocem. Bez ciebie nie dałabym rady. Nikomu nie powiem, niech się pani nie boi, powiedział. Dziękuję ci bardzo, popatrzyła na niego z wdzięcznością. Moja siostra jest chora, wpadł jej w słowo. Rozumiem. Możesz jeszcze chwilę zostać, aż podłączę kroplówkę? Spytała, a on pokiwał głową. Dopiero po latach zrozumiał, jaka to była choroba, która wymagała wywoływania wymiotów i podłączenia kroplówki w warunkach domowych. Wtedy pomyślał, że ta piękna pani ma może raka albo zaraziła się czymś okropnym, stąd takie zabiegi. Nie pisnął ani słowem, czego był świadkiem, ani wtedy, ani nawet po latach. Uznał, że to ma zostać między panią Barbarą, aktorką i nim. Przez kilka kolejnych dni chodził wieczorami do kościoła świętego Kazimierza z Julką i Ulą, Karolem i ich mamą na mszę za duszę świętej pamięci księdza Jerzego. Następnego dnia w kościele pojawiła się także siostra pani doktor i przepięknie śpiewała barkę, ulubioną pieśń Ojca Świętego. Po mszy, która kończyła się zawsze śpiewaniem Boże coś Polskę, wszyscy unosili dwa rozchylone palce w kształcie litery V, co oznaczało, że wierzą w sprawiedliwość i mają nadzieję, że oprawcy, którzy torturowali i zabili dobrego księdza, poniosą zasłużoną karę. Wracali potem wszyscy razem po mszy i Jeremi patrzył z podziwem na aktorkę, która jeszcze dzień wcześniej wyglądała jak obraz nędzy i rozpaczy. A tego wieczoru była pięknie ubrana, jej włosy lśniły w świetle ulicznych latarni, a powieki miała pokryte zielonym cieniem. Odbierała zachwycone spojrzenia i ukłony, jakby to było coś normalnego i należnego jej z racji urody i talentu. Jeremy pomyślał wtedy, że są ludzie, którzy mają dwie twarze. Jedną dla świata, jasną i piękną, drugą dla rodziny, opuchniętą, z rozmazanym makijażem. On sam zamierzał mieć zawsze jedną, choćby nie wiem co.
Nasz program dobiega końca, drodzy Państwo. Niestety na koniec jeszcze muszę Państwa prosić o ostrożność. Przede wszystkim przeciwko COVID-19. Otóż ubiegłej doby zmarło 1618 osób, a zakażeń było 178 tysięcy. I to w 95% osoby, które nie zostały zaszczepione przeciwko COVID-19. Myślę, że te cyfry powinny dać wiele do myślenia. Bądźcie Państwo bezpieczni, zbliża się Labor Day Weekend. Ja ponownie spotkam się z Państwem o godzinie 12.30 w niedzielę, zaś jutro program, który prowadzi o godzinie 11.00 Michael Blicharz. I pamiętajcie Państwo, że amerykańska Częstochowa zaprasza. Już jutro rozpoczyna się wielki 55. festiwal, którego nie można było w ubiegłym roku odbyć ze względu na pandemię. Atrakcji dla nikogo nie zabraknie, drodzy Państwo, podczas tego festiwalu i miejmy nadzieję, że po tych pandemicznych przeżyciach, które wszyscy przechodziliśmy i niestety przechodzimy, będzie to okazja do spotkania swoich znajomych. Bądźcie jednak Państwo ostrożni w kontaktach, bo naprawdę nie można sobie żartować z tego, co się w tej chwili dzieje. Program prowadziła Barbara Iwińska. Bądźcie Państwo bezpieczni.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.